Wsłuchajmy się w drugie wiada
Apokalipsa świętego Jana Apostoła, rozdział 9, wiersze 13-21. I szósty anioł zatrąbił. I usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk, konnicy, 2 miliardy miliard. Posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni, jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony podobne do węży. Mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.
Zanim przystąpimy do omawiania drugiego wiada, to dwa pytania kieruję do was. Po Eucharystii ubiegłej soboty ktoś ze słuchaczy z was mnie zapytał, na jakiej podstawie ja przypisuję pierwsze biada Eucharystii, drugie biada sakramentowi małżeństwa, trzecie biada sakramentowi kapłaństwa. Otóż jest jeden znak. I szósty anioł zatrąbił. A w Apokalipsie w rozdziale szóstym mówiliśmy pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty anioł otworzył pieczęć, czyli rozpieczętował w Ewangelii tajemnicę bogactwa danego sakramentu. Pokazał potęgę, ile dobra można przez dany sakrament wnieść. Ponieważ my nie czytamy sakramentów tak, jak sobie życzy Chrystus zmartwychwstały, a Chrystus zmartwychwstały sobie życzy, żeby Duch Święty siedział na koniu, a nie demon, jak dzisiejsza Ewangelia powie, jak dzisiejszy fragment Apokalipsy powie. Ponieważ nasze sakramenty nie wypływają z Ewangelii, trzeba najpierw skonsumować daną Ewangelię, a później ta Ewangelia nam ujawni bogactwo danego sakramentu. Myśmy amputowali, oddzieliliśmy jeźdźca od konia, a tym samym zubożyliśmy, bo jeździec bez konia niewiele potrafi, a koń bez jeźdźca jest po prostu głupi. Musi być dana Ewangelia i mówiliśmy, że sakrament Chrztu Świętego musi być brany łącznie z katechezą Ewangelii Marka, sakrament bierzmowania łącznie z Ewangelią Łukasza, sakrament pokuty, czyli pojednania, nawrócenia łącznie z Ewangelią Mateusza, żebyśmy nie byli powtórką Izraela, który tęsknił za Mesjaszem, a później powiedział, nie, on się nam nie podoba. I resztę sakramentów, a więc sakrament śmierci, przejścia z Ewangelii, powinniśmy wziąć z Ewangelii Jana, czyli praktycznie z katechezy o Łazarzu, jego choroba, jego śmierć, że Chrystus chce nadać wartość zbawczą naszym chorobom i naszemu odejściu. Wartość swojej śmierci, to On w nas chce chorować i umierać za świat na nowo. Nie, żebyśmy nie przeszli w tamte wymiar. Tak jak my wzdychamy, oj, co to zrobić, żeby uniknąć. Bo mamy wtedy czystej wody pogaństwo w łonie Kościoła. Sakrament, dalej przychodzi sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii, który jest zapowiadany przez wszystkie rozmnożenia, cudowne rozmnożenia chleba, czyli Jezus jako Bóg, Syn Boży, ma władzę nad istotą chleba. My sięgamy po chleb, żeby sięgnąć po życie. Jezus mówi, życiem jest Bóg. Dopiero jak kiedy będziesz miał w sobie Boga, który ja chcę wnieść w twoje wnętrze, dopiero będziesz miał życie. Sakrament małżeństwa, kody w Kanie, to dzisiaj już tego dotkniemy. No i wreszcie sakrament kapłaństwa. A więc pamiętajmy, że to w tych liczbach. Liczba jakiegoś anioła tam otwierał, a tu trąbi. A trąba oznacza, trąbienie oznacza sąd. Sąd nad nami. Jakie są smutne konsekwencje tego? Czy to już teraz mamy klucz do właściwego rozumienia kolejności tych i pieczęci, i trąb. Kolejne pytanie. Dlaczego właśnie z tymi trzema sakramentami, a więc z Eucharystią, z małżeństwem, z kapłaństwem, Bóg związał, Duch Święty, Chrystus zmartwychwstały, związał wyjątkowe kary. Kary tak wielkie, straszne, że sam Bóg mówi biada, biada. Żeby sobie na to odpowiedzieć, to posłuchajcie jeszcze raz tam, gdzie jest mowa zapowiedź tego biada. I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Mieszkańcom ziemi. To znaczy, że zignorowanie tych sakramentów, połowiczne, pozorne wzięcie tych sakramentów sprawia, że wyjątkowego cierpienia doznają mieszkańcy ziemi. Czyli sposób wyjątkowy w tych sakramentach niszczymy dobro innych ludzi, tak, że jesteśmy odpowiedzialni za innych ludzi. Według Pisma Świętego, jeżeli otworzymy sobie księgę Jozuego, rozdział 7 i 8, tam odkryjemy katechezę na temat, że każdy najbardziej ukryty, najbardziej osobisty grzech sprawia, że cierpi wspólnota. Ponieważ w grzechu najbardziej osobistym my ubecniamy zło osobowe, szatana. Nie będę tego wam opowiadał, to sobie przeczytacie prywatnie z przyjemnością jutro. Księga Jozuego, rozdział 7 i 8. Ale gdy chodzi o sakrament Eucharystii, małżeństwa, kapłaństwa, to sposób wyjątkowy szkodzimy dobru innych ludzi. No, mówiliśmy ostatnio, weźmy przykład sakramentu Eucharystii, że ostatecznie w Eucharystii chodzi o to, byśmy na każde zło, na każdą krzywdę zareagowali przebaczeniem. Nie naszym ludzkim, tylko Chrystusowym z krzyża, które ma moc nie tylko przebaczania, ale zwyciężania szatana, ubecniania przebaczenia, Boga, zbawiania. I Tu zacytowałem, przeczytaliśmy sobie z Ewangelii Mateusza, rozdział 18, od wiersza 23, przypowieść o tym, że to, co Jezus dla nas w krzyżu i zmartwychwstaniu wysłużył, to jest wartość 10 000 talentów. I to operowanie w Piśmie Świętym liczbami nazywa się gematrią, że w tych liczbach jest teologia. Talent to jest 34 kg złota. I proszę teraz to złoto, te 34 kg złota przemnożyć na 10 000. 10 000. Trzeba armię, dużą armię mężczyzn silnych, szybkich, żeby to przenieść. Symbol nieskończoności. Jezus w krzyżu nam przebacza. Nam przebacza. Niesie takie przebaczenie. A chrześcijanie wychodzą ze świątyni, przyjął to bogactwo w Komunii Świętej, w Eucharystii, wychodzi ze świątyni i zaczyna dusić. Dusić tego, który jest mu winien 100 denarów. 3 miesiące pracy. Zwykłego robotnika w Palestynie. Czyli jeżeli w nas nie żyje to przebaczenie Chrystusowe, ileż rodzina ludzka musi wycierpieć. Jak bardzo triumfuje szatan. No i dałem wam przykład polityków. Nie tylko, że sobie nie przebaczają, ale my, słuchając wiadomości, nie przebaczamy. Nie mówimy: Jezu, ja siebie ich topię w płomieniu Twego krzyża. Jak to mówisz, to tak jakby śmiecie rzucił w płomień. Te śmiecie się od razu palą. Przemieniają się. Na tym polega nasza wiara. My tego nie robimy. My mówimy: a to rzeczywiście dalej tak. Tyle mieszkańcy ziemi wycierpieli, cierpią i będą cierpieć, dopóki im nie powiemy, o co chodzi w Eucharystii, w Komunii Świętej. Ponieważ kapłani tego nie robią, w związku z tym oni mają trzecie biada, czyli wyjątkowo będą ukarani. To znaczy, to kara będzie polegała na uświadomieniu sobie. No to już człowieka miażdży. Jak człowiek sobie uświadomi, nieraz coś tam zgubimy, głupio zgubimy. Nie muszę sobie miejsca znaleźć. Tak myślę, tak, dlaczego ja to takie głupstwo strzeliłem. Ta przypowieść mówi: jeżeli nie przebaczasz, jesteś wydawany katom, czyli szatanowi. To jest zapowiedziane w znamiennych słowach: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz do studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści. Tak. Dano jej klucz do piekła. Jeżeli nie żyjemy przebaczeniem, otwieramy w swoim wnętrzu bramę do piekła. I szatan zaczyna triumfować, a Chrystus biedny musi się wycofać. Studnia czeluści. Sięgnijmy, bo to jest odpowiednik, ten etap apokalipsy to jest odpowiednik Ewangelii Marka, a w rozdziale 7 Ewangelii Marka od wiersza 21 czytamy: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. A kto ich nie ma? Nierząd. Wystarczy nacisnąć tam w telewizji jakiś guzik i już widzimy ten nierząd na poziomie zwierząt. Kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Studnia czeluści się w nas otwiera. Jezus w krzyżu przyszedł zamknąć te studnie. I w sposób specjalny chce tego dokonać przez kazanie na górze, mówiąc o miłości nieprzyjaciół, czy o przebaczaniu. No i karmiąc nas swoim przebóstwionym ciałem i pojąc krwią, czyli obecniając w nas siebie, chce zamknąć w człowieku tę studnię, przez którą wychodzą demony.
Przykre słowa, ale prawdziwe.
Wyjątkowe zło się obecnie. Małżeństwo, o tym dzisiaj. Ale już z góry wiemy, że patologiczne małżeństwa dają patologiczne rodziny i to się powiela. Wreszcie kapłaństwo byle jakie. To jest cytat z przekazów współczesnych Pana Jezusa, że jeden zły kapłan potrafi więcej zrobić zła, niżeli 100 dobrych dobra. Ludzie sobie zapamiętają i mówią, i się rozgrzeszają. A oni są tacy. I nie widzi się. Są tacy, którzy z dobrego obiadu, z dobrej uczty, tylko przepalone ziemniaki zapamiętają. Ziemniaki były przepalone. A że słońce daje życie, no nie, plamy są na słońcu. I diabeł w tym im pomaga, żeby to zobaczyć. Plamy na słońcu. Dobrze, i dzisiaj przechodzimy do przybliżenia sobie tego drugiego biada, które się zaczyna tak. A szósty anioł zatrąbił, chodzi o sakrament małżeństwa, i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. No i wielka liczba wojska. O co tu chodzi? Cztery rogi złotego ołtarza. Chodzi o czterech ewangelistów. Każda ewangelia kończy się cudem krzyża. Tam Chrystus nas zaślubił jako grzeszników, aż do śmierci nas ukochał. Miłością Ojca, Syna, Ducha Świętego. Każda z czterech Ewangelii kończy się zmartwychwstaniem, a zmartwychwstanie jest źródłem wszystkich innych sakramentów, także małżeństwa. To są zaślubiny. Chrystus nas zaślubił już w sakramencie Chrztu Świętego. Z nas chciał stworzyć złoty ołtarz, na którym się pali kadzidło. Czyli powinniśmy w sobie nosić uwielbienie miłością Ojca, zachwyt miłością Ojca, wpatrując się w dzieło krzyża, dar zmartwychwstania. Zachwyt. No a ostatnia Ewangelia, więc Ewangelie synoptyczne kończą się tymi zaślubinami duszy ludzkiej z Duchem Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ewangelia Jana, która jest syntezą Ewangelii synoptycznych, zaczyna się od godów w Kanie Galilejskiej. I Jezus tam mówi, ja przyszedłem, przeczytamy sobie. Ja przyszedłem was poślubić miłością oblubieńczą Bożą, wypełnić. Czyli tutaj szósty anioł nam powie, że myśmy zagubili najważniejsze zaślubiny naszej duszy z Duchem Świętym, Duchem Miłości, Duchem Miłości Oblubieńczej, Trójcy Świętej. Myśmy zagubili najważniejsze zaślubiny, no i idziemy na przygotowanie do małżeństwa. Tam jakieś bajanie jest, trochę informacji. No i ciach, ręce sobie podają, a później w życiu jest tak, jak jest. Nie wychodzi, nie układa się, jest cierpienie, jest upokorzenie, niespełnienie. Bośmy zagubili najważniejsze zaślubiny. Czytam. Końcówka. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego z pretensją: każdy człowiek staje najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas to już można byle co, bo już i tak nie wiedzą, co piją. A ty dobre piwo, wino zachowałeś aż do tej pory. Jezus tak wyreżyserował tę sytuację, żeby on został nazwany Panem Młodym. Na tym weselu było dwóch panów młodych. Ten ludzki i ten, który przyszedł od Ojca, miał Ducha Świętego i chciał nam zafundować zaślubiny naszego wnętrza, człowieczeństwa z miłością oblubieńczą Bożą, z Duchem Świętym. I tych sześć stągwi kamiennych z wodą zapowiadały siedem darów Ducha Świętego, bo źródłem darów Ducha Świętego to miał być właśnie Chrystus zmartwychwstały, udzielający nam swego Ducha, z którego wychodzą te gałęzie. Tamte ludzkie zaślubiny przebrzmiały, skończyły się. Te Boże zaślubiny trwają. To chcę powiedzieć Ewangelia o głodawkanie. Trwają zaślubiny Jezusa z duszą ludzką. I w miarę Ewangelii Jezus czyni kolejne znaki swoich zaślubin, aż wreszcie krzyż, że poślubił oblubienicę strasznie grzeszną ludzkość. Ale ponieważ jest tym płomieniem przebaczenia, miłości, przemieniania, ogień ma to do siebie, że wszystko czyni sobą, w związku z tym z jego wnętrza wypłynęły krew i woda, rzeka. I czytamy teraz o tej rzece.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela, rozdział 47, wiersze 1-12. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i za murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się boi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od Engadi aż do En-Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby równe rybom z Wielkiego Morza w niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione. One są pozostawione dla soli. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.
Te zaślubiny Jezusa z każdą duszą ludzką, czy przymierze w krzyżu, zmartwychwstaniu, bo tą świątynią to jest, Jezus był przybity od prawej, z prawego boku do lewego, z jego przebitego boku płynęły krew i woda. I taka płodność i oczyszczająca, i dająca nowe życie. Natura wody jest taka, o tym kiedyś mówiłem w Adwencie, że woda zawsze nie płynie do góry, tylko płynie tam, gdzie jest dół. Czyli ta miłość Boża jest niesłychanie pokorna. Zawsze będzie szukała tych małych, ostatnich, pokornych. Dalej, woda, udzielając się roślinom, zaślubia je. Jest tak niezbędna, żeby życie w roślinach, w drzewach rozwijało się, że bez wody nie da rady. Tak bardzo chce Chrystus być przez swoją miłość, przez Ducha Świętego w życiu człowieka. I ta woda jest coraz głębsza, wreszcie już tak głęboka, że nie sposób było przejść, trzeba przepłynąć. I wreszcie, jak my dojdziemy do ostatniego rozdziału Apokalipsy, Apokalipsa świętego Jana, rozdział 22, to tak czytamy. I okazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z strony Boga i Baranka, pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące 12 owoców, wydająca swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów i tak dalej. Czyli wszystko się skończy oblubieńczą miłością w niebie. Przez nasze niebranie sakramentu małżeństwa z Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana również Pan Jezus powie nam w rozdziale 7 taką rzecz. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, chodzi o święta namiotów, czyli pokonywania pustyni w nas, bo Żydzi w namiotach koczowali na pustyni, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeżeli ktoś jest spragniony i wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Chrystus nie został jeszcze uwielbiony, to znaczy nie zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał, to znaczy stanął ponad czasem, ponad przestrzenią i jest cały do dyspozycji każdego człowieka, każdej kobiety, każdej mężczyzny, każdego mężczyzny. I gdybyśmy żyli tą katechezą i bo on chce darmo nam siebie dać, darmo, niech przyjdzie i pije, dam mu siebie, nie trzeba mnie kupować, opłacać w kancelarii, wtedy małżeństwa byłyby szczytem błogosławieństwa, radości, ale nie z ciała ludzkiego, tylko że korzystając z tajemnicy prokreacji mieliby smak raju, nieba, ponieważ w tej ludzkiej miłości byłby Bóg. I nie dochodziłoby do takich wynaturzeń ze zwierzęcenia. To teraz po tym, teraz na razie wyjaśniłem, co to znaczy. Co to znaczy? Usłyszałem głos od czterech rogów złotego ołtarza, jeszcze nie do końca. Czterech rogów złotego ołtarza. Otóż w świątyni jerozolimskiej były dwa ołtarze. Jeden ołtarz na dziedzińcu zewnętrznym, ołtarz całopalenia, tak zwany ołtarz miedziany, i tam powiedzmy spalano baranka, ale wcześniej na baranka głowa rodziny, ojciec przylewał grzechy, żeby baranek niewinny wziął grzechy i żeby te grzechy spłonęły, przestały istnieć. Oczywiście było to proroctwo, zapowiedź tego, czego, co się stanie, czego miłość Boża dokona w Jezusie Chrystusie na Golgocie. To jest przygotowanie do prawdziwych zaślubin, bo później jest miejsce święte, gdzie mogli wchodzić tylko kapłani, i tam był złoty ołtarz. Na tym ołtarzu składano tylko kadzidło, a kadzidło jest symbolem modlitwy, radości, szczęścia, wdzięczności Bogu. I ten złoty ołtarz już był zapowiedzią czterech Ewangelii, które kończą się zmartwychwstaniem, zaślubinami. Jest tu powiedziane, że łoże małżeńskie, gdyby były te pierwsze zaślubiny, byłoby jakby ołtarzem wdzięczności, radości, szczęścia, przyjaźni, miłości ludzkiej. A jak jest, to sami wiecie, ponieważ nasze przygotowania do małżeństwa wyglądają specyficznie. Jeżeli tu jest wzmianka, dalej, uwolni czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufratem. Związanych to znaczy kontrolowanych przez Boga. Są cztery demoni, którzy są odpowiednikiem czterech Ewangelii, którzy chcą człowieka zaślubić też. Co tam się będziesz na te gadania klechów oglądał? Korzystaj, bracie kochany. Jeżeli się odrzuca prawo Boże, to tym samym wchodzimy w zaślubiny z odpowiednikami czterech ewangelistów. Dlaczego tu cztery i tu cztery? Bo w ogóle demon jest małpą Pana Boga. Małpą Pana Boga. Tak ojcowie Kościoła mówili. Naśladuje. Jest Trójca Święta, to tam w piekle jest też Trójca Naczelników Demonów. Są cztery Ewangelie, które mówią o zaślubinach. Demon ustanowił też czterech, naczelnik, że tak powiem, piekło ustanowił czterech ewangelistów, którzy szaleją po tym świecie i sprawiają, że małżeństwa, nawet w łonie Kościoła, są na poziomie Babilonu, przez który przepływała rzeka Eufrat, niosąc błogosławieństwo. A tu zamiast rzeki błogosławieństwa, o którym czytaliśmy u Ezechiela, ja z kolei zacytowałem, że my będziemy w niebie zanurzeni w tym strumieniu miłości Ducha Świętego, miłości oblubieńczej. Będziemy tymi, którzy przez dogmat świętych obcowania będziemy owocować i te owoce rzucać na ziemię. Tak. Zostali uwolnieni cztery aniołowie, cztery demony, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok. To znaczy, że tutaj nie ma zbiorczego karania ze strony Boga, tylko Bóg zna stan duchowy małżeństwa i wydaje ich moc demona w odpowiednim momencie, żeby ich czymś tam doświadczył. W odpowiednią godzinę, dzień, miesiąc, rok nie ma zbiorczego karania, tylko poszczególne małżeństwa. Dlaczego, jak to Pan Bóg w swym miłosierdziu najlepiej rozeznaje. W każdym razie na pewno chodzi o zbawienie. Ale to, te doświadczenia bywają takie, że o nich sam Bóg mówi biada. Bo tutaj demon. Może być to choroba, śmierć dziecka, jakieś kalectwo, no, czy odkrycie nowotworu, którego ze współmałżonków. By pozabijać trzecią część ludzi. Zabić to potępić. W tym wypadku to znaczy pozbawić życia Bożego. Jeszcze człowiek ten żyje na tej ziemi, jest biznesmenem, kwitnie interes, on elegancko chodzi, pachnie przyjemnie, ale to chodzący trup. W nim nie ma życia Bożego. On jest zabity przez świat demonów. A liczba wojsk konicy 2 miliardy, posłyszałem ich liczbę, konicy. To znaczy, to jest znowu aluzja do tego, że Duch Święty, korzystając z sakramentów, chciał być tym jeźdźcą. A teraz takie małżeństwa są końmi dla demona rozpusty. Końmi, zwierzętami. On się nimi posługuje. Tak. I że tego niestety jest niemała liczba. Tych małżeństw, które nie przeżywa tych zaślubin pierwszych, tylko od razu wchodzi w te drugie, to są, no i ulega, krótko mówiąc, duchowi tego świata. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mające pancerze, barwy ognia, jacyntu i siarki. Ogień namiętności. Jacynt to też ma kolor ognia. Dbanie o piękno, o urodę, tak, kwiat i siarki. A głowy koni jak głowy lwów. To znaczy, że to są bardzo silne demony. Mają dużo moc. A z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Znaczy ci ludzie tylko dbają o to, żeby wiagra działała. Wiagra to się nazywa? Wiagra działała. Ogień, no. Dym propagandy to w telewizji. Dym. Poglądy. Zasady. No i siarka. Czyli już piekło mają tu. Ponieważ stworzeni dla nieba, dla Boga, próbują niebo znaleźć. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach. No takie dyskretna aluzja do panów. W ich ogonach podobnych do węży. Mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie, niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów, ani bożków złotych, srebrnych. Tu jest mowa o tym, że jeżeli człowiek nie jest wysycony Bogiem, to bezwiednie będzie dążył do luksusu zewnętrznego. Willa nad jeziorem, w górach, wszystko kapi od złota, bażanty. Sam pytam. No i zbierać starocie, ustawiać i podziwiać i się cieszyć. Przyznam się, jak widzę ładny dom, ładną willę, to mówię, gdybym był na świecie, to bym sobie takie, coś takiego zbudował. Tak szczerze mówiąc. Tak. Ale Pan Bóg sprawił, że tego nie zrobiłem i nie zrobię. Wszystkie, jak opowiadałem wam w tej anegdocie z pierwszego chrześcijaństwa, wszystkie materiały wysyłam tam do góry. Znacie, przypominacie sobie tę anegdotę, czy wam przypominam, kiwacie głowami, że znacie. Ani nie odwróciły swoich zabójstw, przerywanie ciąży, ani czarów. Wierzy się, do wróżek się chodzi, swego nierządu i swych kradzieży. No, żeby mieć, to trzeba trochę kombinować, krótko mówiąc. Kradzieżą jest, ponieważ ja to uważam za swoje. Tymczasem wszystko to jest Ojca, Stwórcy. My zabieramy sobie, a inni obok nas cierpią, głodują. Jak słyszałem, że gdzieś wreszcie był wielki jubel jakiegoś człowieka, który świetnie prosperuje, około 200 gości zaproszonych, no ale w jedną noc przechudał 30 milionów czy coś. Nie, to chyba tysięcy. No, w każdym razie kolosalną. On uważa, że to jest jego. Nie. To jest dane nam do dyspozycji, do depozytu i co ty z tym zrobiłeś? Dziecko. Rozlicz się. Ile ludziom usłużyłeś? Jak przez życie chrześcijan powinna przepływać ta rzeka miłości oblubieńczej, coraz głębsza, tak przez życie ludzi, którzy wzgardzili tą rzeką, przepływa inna rzeka. To tyle. No i przejdziemy do rozdziału 10 o książeczce ostatecznych wyroków. Czyli mowa jest w Apokalipsie o Apokalipsie. Ale to jest przed sakramentem kapłaństwa.